Trzy minuty po godzinie 10. Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Patryk Małyszko. Zaczynamy. Z nami już są połączeni pierwsi goście telefonicznie, oczywiście ze względu na pandemię i obostrzenia. Także te wprowadzone w radiu. Platformę Obywatelską reprezentuje poseł Krystyna Sibińska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A Prawo i Sprawiedliwość Marek Surmacz. Witam serdecznie, panie radny.
Kłaniam się, witam państwa.
Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Zacznijmy od kardiochirurgii, tematu dotyczącego Gorzowa, szerzej województwa lubuskiego. Mówiliśmy już troszeczkę o tym na naszej antenie. Mówiliśmy o tych konferencjach, które się odbyły i o tej politycznej chyba już teraz dyskusji wokół tego tematu. Ostatnio wypowiedział się między innymi wojewoda lubuski, który powiedział, że dla niego to w tej chwili tak naprawdę to jest polityka i on nie jest przeciwko tej inwestycji. Inaczej uważa Platforma Obywatelska. Pani poseł?
No ja się cieszę z takiej deklaracji pana wojewody. Słyszę też o zapowiedzi konferencji poniedziałkowej. Mam nadzieję, że usłyszymy na niej, że pan wojewoda zrobi wszystko, żeby z całym impetem można było uruchomić kardiochirurgię w gorzowskim szpitalu i trzymam gorąco za to kciuki.
Pani poseł, pytanie jest takie, czy wokół tego, bo tak mówił w jednym z wywiadów wojewoda lubuski, Platforma Obywatelska, Zarząd Województwa Lubuskiego po prostu zrobił politykę?
Absolutnie się z tym nie zgadzam. To jest po prostu działanie, które ma otworzyć oczy politykowi, który akurat według mnie właśnie polityczne działanie jest po stronie pana wojewody. Dlatego, że tak jak powiedziałam, chorzy na serce nie mają żadnych barw politycznych. Jeśli są możliwości i jeśli możemy leczyć, jeśli są też pieniądze w NFZ-cie, bo wiemy, że nie cały kontrakt został wykorzystany. Więc dlaczego tego nie robimy? Dostępność dla chorych najbliżej, najszybciej i najsprawniej. I to wtedy jest działanie, które ma być ochronić bezpieczeństwo, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego, zwłaszcza północnej części. A za to bezpieczeństwo odpowiada wojewoda lubuski.
Marek Surmacz.
Oczywiście podzielam stanowisko wojewody i im więcej dokumentów poznaję, okoliczności, zapoznaję się z wszystkimi warunkami, które towarzyszyły dyskusji szerokiej na temat, no w ostatnich kilku tygodniach szczególnie tej dyskusji informacyjnej, politycznej, rozemocjonowanych władz Urzędu Marszałkowskiego i polityków Platformy Obywatelskiej, tym bardziej jestem przekonany, że w tym chodzi przede wszystkim o wykorzystanie instrumentów charakterystycznych dla działania politycznego, dla osiągnięcia celu, który nie ma wiele wspólnego z dobrem pacjenta, albo przynajmniej wyłącznie z dobrem pacjenta, że powstały najpierw inne warunki, które uzasadniały powstanie czy zorganizowanie ewentualnie kardiochirurgii w naszym mieście, a ludzie, zdrowie, już co skandaliczne, ten przypadek śmierci pacjentki w sposób absolutnie podły, bo najniższy, bo dla zysków politycznych, zostały wykorzystane do właśnie celów niezwiązanych bezpośrednio z tym, co, o czym mówi i wojewoda, i mówią przedstawiciele rządu. Od początku w całej dyskusji, we wszystkich pracach przygotowawczych, od sygnalizowania potrzeby zorganizowania kardiochirurgii w naszym mieście, do teraz we wszystkich tych czynnościach i gremiach uczestniczyli przedstawiciele marszałka. Uczestniczyli nie tylko biernie, ale i aktywnie. Byli we wszystkim zorientowani, gdy tymczasem pod koniec stycznia, czy w połowie stycznia, Urząd Marszałkowski, robiąc konferencję prasową i stawiając zarzuty urzędowi wojewody czy wojewodzie osobiście, zachowywał się tak, jakby o niczym nie wiedział. Jak grom z jasnego nieba na niego spadły wszelkie informacje związane z tym, że nie powstały warunki do zorganizowania kardiochirurgii w naszym mieście. I z tego powodu między innymi można wnioskować, że to jest działanie obliczone na krótki, doraźny zysk polityczny. Ja już kilkakrotnie mówiłem o tym, że jeśli się chce osiągnąć cele służące obywatelom ponad podziałami politycznymi, to się podejmuje czynności tak, jak były podejmowane na tych gremiach, w sposób zaplanowany, a trzeba powiedzieć, że jeszcze 17 grudnia, bo w tej chwili zaglądam w dokument konkretnie, i szpital zwrócił się do wojewody z prośbą o przywrócenie WPC dwóch działań i one nie dotyczyły wtedy jeszcze kardiochirurgii. Dopiero pod koniec grudnia uaktualizowano swoje dążenia, a w połowie stycznia zaatakowano wojewody politycznie, bo wprawdzie powstały warunki do funkcjonowania kardiochirurgii, ale okazało się, że nie ma na to środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Powiedział pan
ten atak wściekły, niestety polityczny.
Powiedział pan WPT, chodzi o Wojewódzki Plan Transformacji przygotowany przez zespół do spraw potrzeb zdrowotnych. Takie zespoły powstały.
To jeszcze raz zaznaczam, 17 grudnia szpital formułował swoje oczekiwania i tam nie było w tych planach korygujących kardiochirurgii.
Za chwilę oddam głos pani poseł, ale wyjaśnię wszystkim, którzy nas teraz słuchają, że w każdym województwie powstał mniej więcej w połowie roku taki zespół do spraw potrzeb zdrowotnych, który miał określać pewne założenia potrzeb zdrowotnych i stworzyć taki właśnie wojewódzki plan transformacji po to, żeby wiedzieć, w co inwestować, co jest potrzebne w danym województwie, jeśli chodzi o tą służbę zdrowia dotyczącą nas wszystkich. Dlatego ten temat dzisiaj między innymi poruszamy w naszej audycji, bo to jest bardzo ważna sprawa. I rzeczywiście w tym wojewódzkim planie transformacji kardiochirurgia, jeśli chodzi o Gorzów, tutaj nie została podjęta. Słyszymy ze strony Urzędu Wojewódzkiego, że zaważyła też NFZ-u, bo tu też chodzi przede wszystkim, może przede wszystkim chodzi o kontrakt Gorzowskiego Szpitala na kardiochirurgię z NFZ-em, że zaważyła opinia krajowego konsultanta. Tutaj z drugiej strony na konferencji Zarządu Województwa Lubuskiego, na której też była obecna pani poseł Krystyna Sibińska, padło, że tutaj można dwuznaczna sytuacja, jeśli chodzi o wojewódzkiego konsultanta do spraw kardiochirurgii, który z kolei tutaj jest powiązany z Nowosolskim Szpitalem, który taki oddział ma. No i tych wątków jest bardzo dużo, ale konkretnie, pani poseł, jak to teraz będzie z tą kardiochirurgią? Czy schowamy politykę w cudzysłowie w kieszeń i zaczniemy się dogadywać i być może coś się uda ustalić? Czy politycy nadal będą walczyć w tej sprawie?
No mam taką nadzieję. Ja się dziwię słowom pana radnego, dlatego że musi doskonale wiedzieć, że zespół kardiochirurgów czteroosobowy zespół jest przygotowany i funkcjonuje już od kwietnia. I oni mogliby pracować w takim wymiarze, do jakiego są przygotowani. Natomiast dwukrotnie kardiochirurgia była wyrzucona z tego dokumentu, o którym pan wspomina. I to właśnie między innymi przez ten zespół powołany przy wojewodzie. I żeby to uciąć tę dyskusję, w tym zespole jest większość po stronie pana wojewody. Ze strony marszałka jest jedna osoba, są przedstawiciele wojewody, chyba w liczbie trzech, NFZ-u, innych tam gremiów. I naprawdę ta dyskusja jest zbędna. Natomiast sam już kilkakrotnie też pan radny przytaczał, że 21 grudnia zostały zgłoszone dokumenty i dokonana rejestracja tego oddziału, więc toczyły się te prace równolegle. Nie było żadnego zaskoczenia.
Bo ja cały czas,
pani poseł... Bo NFZ, pieniądze są, tylko skończę, pieniądze są, tylko NFZ nie ogłasza konkursu. I podobna sytuacja była wtedy, kiedy walczyliśmy o kontrakt na PETA w Gorzowskim Szpitalu. Wtedy też pojawiała się spółka prywatna i wojewoda stawał po stronie spółki prywatnej. I podobnie jest teraz, kiedy staje po stronie według mnie wątpliwych trochę właśnie tutaj powiązań konsultanta wojewódzkiego i jego podmiotu medycznego, który świadczy usługi w Nowej Sosnie.
Pani poseł, ja tylko dopytam, kto...
I to nie jest dobre. I to jest właśnie to, o czym powinniśmy mówić. A im szybciej zakończy się ta dyskusja i czasami trzeba tupnąć nogą, trzeba się upomnieć o to, jeśli nie można ustalić tego w formie rozmów, które były to.
Pani poseł, ja dopytam, bo nie mogłem. Kto zarejestrował oddział kardiochirurgii na wniosek szpitala, jeśli chodzi o tą listę podmiotów leczniczych w województwie lubuskim?
No To jest normalna procedura.
Ale kto?
Takie usługi są dokonywane w Urzędzie Wojewódzkim.
Czyli
natomiast dziwię się, że właśnie jest wobec tego blokowane ogłaszanie konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
No,
jakaś sprzeczność jest tutaj, tak? Jednej strony mówimy, że tak, że może i tak, a później nic się nie dzieje, żeby te usługi były świadczone.
Nie, no jasne, ale mieliśmy konferencję też obecnej szefowej NFZ-u, która mówiła, że mają wyliczenia, mają dane, mają opinię konsultanta nie wojewódzkiego, a krajowego, bo prawda jest taka, że ja też jestem za kardiochirurgią w Gorzowskim Szpitalu. To jest jasne, szpital powinien się rozwijać i leczyć, może kiedyś ja też będę potrzebował, ale mówimy teraz o politycznej dyskusji, o wymianie argumentów, a z jednej strony mieliśmy właśnie argument też pani Skrybeńskiej, pani pełniącej obowiązki obecnie szefa NFZ-u w województwie lubuskim, że no według danych, no jeśli chodzi o ten szpital w Nowej Soli, no to te potrzeby są zapewnione. No ja mówię tylko o tym, co usłyszeliśmy na konferencji. Marek Surmacz, jeszcze jedno zdanie i kończymy, idziemy dalej.
Uzupełniając oczywiście ten powtarzany ciągle argument o jakiejś interesowności konsultanta wojewódzkiego. Takich konsultantów jest bardzo wielu i nikt nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, że ci konsultanci gdzieś pracują i mogą ewentualnie lobbować na taką czy inną rzecz. W tym konkretnym przypadku wobec pojawienia się tych zarzutów w tej sprawie wyraził opinię negatywną dla utworzenia kardiochirurgii w Gorzowie konsultant krajowy kardiochirurgii. Więc proszę nie przytaczać ciągle tego argumentu, to po pierwsze. A po drugie, na zgłoszenie kierownictwa szpitala wojewoda dokonał wpisu i na zgłoszenie i oświadczenie kierownictwa szpitala o gotowości i wypełnieniu wszystkich warunków do funkcjonowania kardiochirurgii. Formalnie kardiochirurgia w Gorzowie jest, tylko nie ma kontraktu z NFZ-u i awantura jest o pieniądze. Kardiochirurgia jest, lekarze mają możliwość takie działania, ale w tej chwili cały atak polityczny, znając wszystkie uwarunkowania, jak rozwydrzone dziecko, które tupie, że nie dostało zabawki, krzyczy właśnie, dajcie nam pieniądze. Ja jestem za tym, żeby nie było wątpliwości. Ja jestem za tym, żeby... Proszę nie porównywać wielkości kontraktów i ewentualnie potrzeb. Ja jestem również za tym, żeby kardiochirurgia była w Gorzowie, ale kiedyś powiedziałem o tym, oświadczyłem, że gdybym miał dzisiaj potrzebę skorzystania, to nie leczyłbym się w młodym zespole szukającym dopiero, czy robiącym na mnie doświadczenie, tylko skorzystałbym z pewnej ręki kardiochirurgów i doświadczenia w klinikach, czy ewentualnie szpitalach dostępnych, bez gwałtownego zapotrzebowania i w taki sposób bym z tego korzystał. Więc jestem za tym, że to powstało, bo musi to nabyć doświadczenia, ale bez tego szaleństwa, bez tego ataku politycznego, bo ten atak polityczny psuje całą robotę ze strony Platformy Obywatelskiej.
Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o kardiochirurgię, ale o tym zdrowiu naszym jeszcze porozmawiamy, bo trwa kolejna fala pandemii. Różnie się to odbywa na całym świecie, ale przejdźmy teraz do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu, mijającym tygodniu w Sejmie. Otóż Sejm odrzucił ustawę covidową. Chodzi oczywiście o projekt, który miał dać pracodawcom możliwość regularnego testowania pracowników pod kątem obecności koronawirusa. Najpierw projekt negatywnie zarekomendowała Komisja Zdrowia, później zabrakło wymaganej większości na sali plenarnej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że opozycja była przeciw, bo nie chce walki z pandemią, tak mówiła rzeczniczka partii. Opozycja z kolei uważa, że rząd nie ma po tym głosowaniu większości w Sejmie. Marek Surmacz, panie radny, a co w pana opinii, w państwa opinii, bo zapytam też panią poseł, mają sobie myśleć ludzie teraz?
Marek Surmacz. Mój pogląd w tej sprawie wyrażałem parę razy już i obserwuję sytuację, która się dzieje w tej chwili w wielu krajach i na terenie Europy, ale też poza Unią Europejską. I mamy teraz do czynienia już z nowymi doświadczeniami i obecny wariant zmutowanego wirusa SARS-CoV-2 Omikron ma zupełnie inny i stopień zakażalności, agresywności działania wobec organizmu. Spada nam liczba hospitalizowanych, spada nam liczba zgonów i w związku z tym uważam, że nie znalazło się większości parlamentarnej w Sejmie dla uchwalenia jeszcze większych obostrzeń dla tego, żeby wprowadzić ewentualnie w zakładach pracy i nadać uprawnienia pracodawcom. ponieważ ja jestem zwolennikiem jednak świadomego przekonywania wszystkich dookoła, żeby się szczepić, a nie ingerować w prawa i wolności obywatelskie. Natomiast uważam też, że akcja po stronie opozycji o zaostrzenie walki i takie instrumentalne traktowanie całej pandemii nie powiodła się, bo chciano niejako, moim zdaniem, takie jest to zdanie większości parlamentarnej i części sporej klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wepchnąć rząd na kolejne tory konfliktu ze społeczeństwem i to się nie udało.
Krystyna Sibińska, pani poseł.
No na te tory chciał wepchnąć Jarosław Kaczyński, bo wszyscy doskonale wiemy, że on jest autorem tej ustawy i trudno mówić, że to jest ustawa covidowa, bo to jest po prostu ustawa o powszechnym donoszeniu jednych na drugich. Absolutny bubel prawny, wstyd,
ale
że doktor prawa takie coś przygotował i nieudolnie próbował bronić tego w Sejmie i niestety nie znalazł posłuchu nawet wśród swoich posłów. Ja myślę, że na ten temat najlepiej by wypowiedziała się pani poseł Płonka, która podpisała się pod tym projektem, a później nie głosowała za nim. W związku z tym nastąpiło otrzeźwienie i całe szczęście. Tak jak mówię, w tym projekcie nic nie było na temat walki z chorobą. Było to natomiast o powszechnym donoszeniu. Pan redaktor mógłby oskarżyć pana redaktora Małyszko, który realizuje ten program, że zaraził pana COVID-em i żądać od pana, od szefa odszkodowania w wysokości 15 tysięcy złotych. A może nie pan redaktor Małyszko, może pan Sadowski zaraził i byłaby wspólna odpowiedzialność. Wojewoda by nakładał decyzję, ludzie by się odwoływali zamiast leczyć. To jest po prostu kompletny absurd. I naprawdę obciążający rząd absolutnie, bo jeśli chodzi o Komisję Zdrowia, na pierwszej Komisji Zdrowia nie było żadnego przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Natomiast na drugiej Komisji Zdrowia pojawił się przedstawiciel Lubuskiego, pan minister Bromber, który myślę, że wstyd mu było po prostu bronić takiego bubla i nie wypowiedział żadnej opinii na temat tego projektu. Ze schyloną głową powiedział tylko, że Ministerstwo Zdrowia popierałoby wszelkie dobre rozwiązania. Ale to bez wątpienia nie było dobre.
Ja tylko dopytam, bo mamy 10 minut, bo wsłuchiwałem się w tę dyskusję po tej całej sytuacji i z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości padały takie informacje, że to głosowanie miało po prostu przesunąć te rozwiązania dalej do kolejnych prac legislacyjnych. No i miały być poprawki także opozycji i dziwiono się, dlaczego opozycja nie chciała tego pchnąć dalej i poprawić ten projekt tak, żeby on mógł funkcjonować.
Bo się nie da tego poprawić bubla. Po prostu jeden wielki bubel, nieduża ustawa objętościowo, natomiast niczego nie wnosząca. No jak pan sobie wyobraża, to co mielibyśmy napisać, że nie 15 tysięcy, a 20, a i nie oskarżenie jeden drugiego pracownika, tylko pracodawca. No naprawdę, tam nic nie było na temat walki z chorobą. Ktoś też dobrze powiedział, był zapis, że lekarze mają leczyć. No to zróbmy ustawę, że strażacy mają gasić pożary, a milicjanci pilnować porządku na drodze. Absurdalny po prostu projekt. I kompletna abdykacja ministra zdrowia. Ja się dziwię, że nie doszło do dymisji ministra zdrowia, bo po prostu nic to wspólnego nie ma z leczeniem, a dzisiaj mamy prawie 50 tysięcy zakażonych, 250 przypadków śmiertelnych. Rząd nie robi nic. Rząd się po prostu poddał w walce z pandemią.
Marek Surmacz, ja tylko dopowiem, że redaktor Patryk Małyszko taktycznie siedzi daleko.
Za szybą.
Daleko, także dystans jest zachowany, żeby nie było, a gości niestety mamy przez telefon. Niestety mówię, bo żywsza dyskusja jest w studiu, jeżeli państwo siedzicie i możemy rozmawiać na żywo. Marek Surmacz.
Przesuwając dyskusję na skrajności absurdalne, mógłbym powiedzieć, że złapałem wirusa przez telefon od pani poseł Sibińskiej.
No
więc
właśnie.
To jest tak samo absurdalne twierdzenie, jak to, że rząd nie robi w kwestii walki walki z pandemią. Ja tylko powiem taką rzecz, że czasami być może trzeba właśnie uświadomić obywatelom zbiorowości całej demokratycznej, bo tak to trzeba określać, właśnie absurdy, do jakich posuwają się niektórzy w pomysłach, żeby walczyć skutecznie z pandemią, jak nie udaje się przekonywać społeczeństwa do tego, żeby się zaszczepić. Dowodów na to, że zaszczepieni łagodnie przechodzą, nie umierają, jeżeli oczywiście nie dolegają inne oboczne choroby, które i tak by zdecydowały o gorszym stanie zdrowia niezależnie od pandemii, to tylko i wyłącznie szczepienia. Tak jak szczepimy się na wiele innych rzeczy, tak jak szczepiliśmy się selektywnie, bez przekonania w większości przeciwko grypie i wielu umierało też z powodu powikłań pogrypowych przez wiele poprzednich lat, a to nie oddziaływało specjalnie na opinię, że dobra jest szczepionka przeciwko grypie, bo generalnie jesteśmy nieufni w obecnym postępie technologicznym, naukowym. Jak czegoś nie rozumiemy, nie ogarniamy, to nie ufamy. I tak jest też teraz. Dajemy posłuch jakimś idiotyzmom na portalach społecznościowych. Dajemy się tak paranoiczne niekiedy dyskusje o tym, że szczepionki właściwie będą powodowały, nie wiem, wytworzenie dodatkowego mózgu albo uszy nam urosną, albo nosy nam się wyszczuplą. Już o ogonach nie powiem, że wyrosną. Więc takie są dyskusje. Trzeba tego mieć świadomość. Jest dobrze, że tej ustawy nie ma. To nie był projekt rządowy, wbrew temu, co mówi pani poseł. Rząd się tą sprawą nie kompromitował, bo to był projekt autorstwa grupy posłów, jak wiele zresztą projektów uruchamianych w parlamencie, co jest normą i niezależnie od tego, kto rządzi i w jakim czasie parlamentarnym. I do tego trzeba dodać, że pani poseł, przepraszam, 2021 rok, 31 lat temu w Polsce na podstawie ustawy utworzono policję. A pani mówi o milicjantach na drogach?
No, wie pan, niektóre zachowania funkcjonariuszy policji są bardzo podobne do tego, co się działo kiedyś.
Dobrze, to może tak. Ja teraz...
Ale jeśli mogę, niezłą cenzurkę wystawił pan, panie radny, swojemu szefowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Pani poseł...
Który wszyscy wiedzą, że był autorem tych przepisów presji antyszczepionkowców, bo wyrzucił w kosmos ustawę Hoca, gdzie było mowa o szczepionkach, natomiast w tej ustawie nie było ani słowa o szczepionkach.
Pani poseł,
w logice nie ma zbioru wszyscy. Jeżeli pani mówi, że wszyscy wiedzą, to znaczy, że nikt nie wiedział. Słuchałem przemówienia, wystąpienia posła i prezesa partii, premiera Kaczyńskiego i dokładnie zrozumiałem, co mówił, jak mówił, do kogo adresował, kończąc między innymi odesłaniem posła Nitrasa do lekarza ze względu na jego zachowanie w parlamencie.
Ten lekarz na sali plenarnej spotkał się wielokrotnie.
Szanowni Państwo, nie mówimy wszyscy, bo wtedy nikt nas nie słyszy. A ja mam tylko po jedno pytanie mam do Państwa, ale proszę o naprawdę krótką odpowiedź, bo jeszcze jeden temat chciałem poruszyć. Pani poseł, pani mówi o tym, że rząd nie radzi sobie z pandemią, a ja tak się zastanawiam, czytając doniesienia ze świata, to jak sobie radzić z tą pandemią, skoro na przykład francuski rząd przy dużej liczbie zakażeń rozważa możliwość zniesienia paszportów szczepionkowych przed latem. Dania, wszyscy wiemy, że jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zniósł wszystkie restrykcje krajowe wprowadzone z powodu pandemii.
Na chwilę.
Austria swoją drogą też. A w Danii w ogóle to decyzja została podjęta mimo naprawdę wysokiej liczby zakażeń koronawirusem. I teraz pytanie, jaka to ma być polityka tej walki z pandemią? Pytam poważnie, bo ja akurat jestem za szczepieniem. Sam jestem zaszczepiony i uważam, że trzeba wierzyć lekarzom, a nie kolegom z Facebooka, jakimś dziwnym. Natomiast pytanie, co powinno być tą polityką? Pani poseł, według pani.
No ale o ile mi wiadomo, w Danii na pewno, we Francji też poziom wyszczepienia jest dużo wyższy niż w Polsce. Tam nie było takich sygnałów płynących od najwyższych urzędników państwowych. Nasz prezydent mówił, nie szczepię się, niebo nie, prawda? I dopiero
później
hasła na temat szczep. No przecież to są słowa, no panie radny.
Nie,
no
pani kłamie teraz,
powiedział.
No.
Nie lubię, jak mi ktoś przy ramieniu grzebie. No panie radny, no litości, no naprawdę. No,
nie można... Za chwilę Marek Surmacz odpowie, pani poseł dokończy jedno zdanie i Marek Surmacz.
Dlatego mówię, że no jest dużo wyższy poziom wyszczepienia. Bez wątpienia trzeba po prostu być może rozmawiać z partnerami, wyczerpać z jakichś innych przykładów. Ten wirus zostanie pewnie z nami, natomiast im więcej osób jest wyszczepionych, tym przebiegi chorób są łagodniejsze i ta zachorowalność i śmiertelność jest niższa.
Marek Surmacz.
I oczywiście trzeba iść w tym kierunku, natomiast żeby to robić, no to trzeba przygotowywać konkretne przepisy, a nie ustawy o tym, żeby donosić jeden na drugiego.
Marek Surmacz.
Oczywiście, że pani mówi nieprawdę odnośnie zachowania prezydenta, bo dokładnie pamiętam wypowiedź pana prezydenta, potem sfejkowaną przez was publicznie i na wszystkich portalach społecznościowych. Powiedział, że dotąd nie szczepił się przeciwko grypie. Jeszcze o szczepionkach na SARS-CoV-2 nie było mowy. A jak tylko powstała szczepionka, zaszczepił się demonstracyjnie jako wzorzec i on, i jego żona, i całe otoczenie ministrów. Więc i w kolejnych szczepieniach, kolejne szczepionki przyjmował. Przyjął też oczywiście przypominającą dawkę i dwa razy zachorował na COVID. Tylko że teraz obecnie po omikronie przeszedł bardzo łagodnie, wręcz powiedziałbym prawie bezobjawowo.
No mistrzami hejtu jesteście państwo. Wystarczy odsłuchać publicznej telewizji i zobaczyć, jak wylewa się z tych 20... ekranów, nawet w paskach. Więc proszę nie mówić tutaj o tworzonym hejcie przez opozycję, naprawdę, bo to jest po prostu wstyd.
Ale my tworzymy dyskusję w Radiu Gorzów i jesteśmy na antenie. Musimy już niestety kończyć. Poruszyliśmy ważne tematy, ale nie wszystkie. Żałuję. Na pewno przyjdzie czas w kolejnych audycjach. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Prawda boli czasami, ale nie jest hejtem.
I Krystyna Sibińska, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję pięknie, pani poseł.
Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję państwu. Stawiamy kropkę wiadomości, a wracamy z kolejnymi gośćmi po wiadomościach. I wracamy po przerwie. Marcin Sasin, witam serdecznie. Audycję realizuje Patryk Małyszko. Kolejni goście. Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Również witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Na chwilę Macieja Buszkiewicza zapytam o sytuację w Nowej Lewicy z pana strony, bo wygrał. Został pan mianowany szefem w Gorzowie, też funkcja w województwie, a tu słyszymy, że pewne zmiany na Lewicy. Jak pan na to patrzy i co teraz się będzie działo z pana punktu widzenia?
Z mojego punktu widzenia niedawno, bo chyba 2 dni temu otrzymaliśmy, przynajmniej ja otrzymałem i część moich kolegów w partii, uchwałę Zarządu Krajowego o tym, że się rozwiązuje struktury w województwie lubuskim. Następnie powołuje Tadeusza Jędrzejczaka na pełnomocnika do przeprowadzenia wszelkich wyborów. Także no tak zero-jedynkowo patrząc na to, co w tej uchwale jest zawarte, no wygląda na to, że w tej chwili jedyną osobą, która ma jakąkolwiek władzę w województwie, jest Tadeusz Jędrzejczak. I on o wszystkim w tej chwili będzie decydował. Jednoosobowo wybierze delegatów na kongres wojewódzki, który potem wybierze kolejne władze i pewnie kongres wojewódzki, czy potem rada podejmie jakieś decyzje, albo nowo wybrana rada wojewódzka. Co dalej? W powiatach oczywiście z tak postawionym sprawą mnóstwo, bardzo wielu moich kolegów i koleżanek się nie zgadza. No zobaczymy, co będzie dalej. No szkoda, bo przynajmniej tak jak widzieliśmy w Gorzowie, mieli i wybrane, tak jak pan redaktor powiedział, i władze w mieście.
Czyli rozumiem, że formalnie nie jest już pan szefem Nowej Lewicy w Gorzowie.
Czuję się szefem i wielu moich kolegów mi mówi, że powinienem się tak czuć, natomiast formalnie prawdopodobnie wygląda tak, że tym szefem nie jestem.
A jak na zamieszanie w lubuskiej Lewicy patrzy Urząd Wojewódzki, panie dyrektorze?
Tym kibica. To jest wewnętrzna sprawa jednej z partii politycznych. To prawda dość dziwna, bo tutaj teraz kontekście tego, co się stało, mówienie przez lewicę o demokracji, to brzmi troszeczkę zabawnie na tym etapie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj poseł Wątor doświadczy z drugiej strony dość doświadczony samorządowiec, też były parlamentarzysta Tadeusz Jędrzejczak. Na pewno dojdą do jakiegoś kompromisu, mam nadzieję, że kompromisu demokratycznego.
A jak to będzie, panie...
Jeżeli mogę, panie rektorze, zadam, bo kolegów z Prawa i Sprawiedliwości nie można uznać za wielkich przyjaciół lewicy, natomiast słyszeliśmy wypowiedzi również radnych, chociażby z Zielonej Góry, również prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, o którym wiemy, że miał dosyć ostry spór z kolegą Bogusławem Wątorem, też w dosyć jasny sposób wyraził się o standardach panujących ostatnio pseudodemokratycznych w partii Nowej Lewicy. W związku z tym no, bardzo ciekawie się zapowiada.
No, na pewno będziemy o tym mówili, ale przejdźmy do kardiochirurgii w Gorzowskim Szpitalu, bo ten temat poruszałem w poprzedniej części politycznego podsumowania tygodnia. Co się wydarzy? Bo słyszeliśmy dość mocne wypowiedzi poseł Krystyny Sibińskiej a propos Urzędu Wojewódzkiego. Panie dyrektorze, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o kardiochirurgię i jak pan Urząd Wojewódzki jako jeden z dwóch ważnych urzędów w województwie lubuskim podchodzi do tej sprawy?
Coraz bardziej jesteśmy przekonani o tym, że jest to hucpa polityczna i nic więcej. Ostre słowa poseł Sibińskiej i to, co robi pan prezes i pan wiceprezes szpitala, to świadczy o tym, że jest to jakiś element kampanii wyborczej, a nie merytoryczna dyskusja o problemie. Mówiliśmy o tym już wcześniej, w pana wcześniejszych programach, że wojewoda tutaj nie blokował na żadnym momencie powstania kardiochirurgii w Gorzowie, wręcz przeciwnie. Na wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych o uzupełnienie tego wpisu oddział kardiochirurgii złożony 20 grudnia, 21 grudnia. Ten wpis już był dokonany, no ale niestety, mimo że kardiochirurgia formalnie istniała w Gorzowie Wielkopolskim, wczoraj po południu do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo od prezesa Ostrołucha o zawieszeniu działalności oddziału kardiochirurgii, także teraz trzeba pytać władze szpitala, czy ten oddział u nich funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Natomiast tutaj odnieśliśmy się, też poszedliśmy analizę problemu, to co było zarzucone też na konferencji prasowej, że Lubuszanie umierają na choroby spowodowane chorobami układu krążenia. I przeanalizowaliśmy to na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. I okazuje się, że odsetek osób umierających na choroby krążenia i z tym związane w Polsce wynosi 36,6%. Natomiast województwo lubuskie jest na przedostatnim miejscu z liczbą 28,5%. Ciut mniej osób z powodu tych chorób umiera w województwie mazowieckim, 28,3%. Także tutaj nie jest kompletnie uprawnione to, że w lubuskim jesteśmy szczególnie narażeni na te choroby układu krążenia i nieprawdą jest, po raz który to powtarzamy, nieprawdą jest to, że Lubuszanie nie mają dostępu do kardiologii, kardiochirurgii. Kardiochirurgia w Nowej Soli działa, wykorzystuje 65% swojego potencjału, ale dzieje się tak tylko dlatego, że po prostu nie mamy więcej pacjentów potrzebujących pomocy. I nie jest też prawdą, że nasi pacjenci migrują poza województwo, bo te 52 osoby w roku 2020, w tym ostatnim miarodajnym przed pandemią, nie świadczą o szerokiej migracji. Ale tutaj też w uzupełnieniu tych statystyk na czynniki pierwsze, też na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego rozebraliśmy województwo lubuskie. Tak jak mówiłem, średnia dla województwa to jest 28,5%, natomiast najmniej osób umierających na choroby związane z układem krążenia to jest powiat gorzowski 21,3% i miasto Gorzów Wielkopolski 21,4%. I wszystkie te powiaty północne są poniżej średniej. Jedynym powyżej średniej jest powiat sulęciński. Natomiast najwyższa średnia to jest powiat pstowski 38,4%. Powiat świebodziński, zagański, zielonogórski i miasto Zielona Góra 33%. Także no tutaj dane mówią za siebie i też świadczy to o tym, że w momencie przygotowywania przez zespół planu transformacji dla województwa lubuskiego to wszystko zostało uwzględnione, przeanalizowane w oparciu o konsultacje z ludźmi, którzy się na tym znają, tak jak konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii. Co będzie dalej, kiedy prezesi szpitala i pani poseł Sibińska zakończą tą akcję polityczną, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast jednoznacznie deklarujemy jako Urząd Wojewódzki, że Lubuszanie mają pełny dostęp do kardiochirurgii.
No ale z drugiej strony, mieliśmy konferencję Zarządu Województwa Lubuskiego, który przedstawił swoje racje w tej sprawie. No i mamy zbieranie podpisów w sprawie uruchomienia tego oddziału. Właściwie to raczej kontraktu z NFZ-em, raczej to jest taka presja, tak rozumiem, pokazanie, że mieszkańcy chcą takiego oddziału u siebie. Jak ja zrozumiałem wypowiedź poseł Krystyny Sibińskiej, to tutaj zasugerowała, że Urząd Wojewódzki no, mógłby tutaj z NFZ-em no, dogadać się, żeby NFZ zgodził się na taki kontrakt z Gorzowskim Szpitalem. Czy to jest możliwe w ogóle?
Nie wiem, czy to jest możliwe. NFZ nie podlega bezpośrednio, nie jest częścią administracji zespolonej, nie podlega wojewodzie. Tutaj wojewoda nie ma jakichś szczególnych uprzywilejowanych uprawnień, jest partnerem do dyskusji. Takim samym partnerem do dyskusji jest i zarząd szpitala, i zarząd województwa. Wspomniał pan o konferencji prasowej. No tutaj wielokrotnie obaliliśmy te mity i ten fake newsy przedstawione na tej konferencji dotyczące danych zdrowotnych. To się nie sprawdza. I petycja, i treść petycji, to wszystko, co było na konferencji, jest oderwane od twardych danych. Także no, to nie może być powód. No, do zawarcia kontraktu. Wiemy, dlaczego szpital chce tego kontraktu, tak? Ponieważ usługi kardiochirurgiczne, usługi onkologiczne są produktami najwyżej wycenianymi przez NFZ i tu są tu potężne pieniądze, ale jeżeli chodzi o pieniądze dla Gorzowskiego Szpitala, to powiem tylko tyle, że od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w kraju, ten kontrakt, wykonanie kontraktu wzrosło o 100 milionów, z pułapu około 214-215 milionów rocznie w roku 2015, teraz do ponad 300 milionów. Nie mówię już o pieniądzach z COVID-u, które do szpitala Gorzowie wpłynęły w kwocie 250 milionów.
Maciej Buszkiewicz.
No, panie rektorze, pieniądze są wyższe z kontraktacji, ale i usługi i koszty utrzymania są dużo większe. Widzimy to przy szalejącej drożyźnie, która obecnie panuje. No, tutaj pan dyrektor mówił, że wtorek wpłynął wniosek od prezesa szpitala o zawieszeniu. Jeżeli tak jest, no to częściowo nie dziwię, bo jeżeli szpital nie będzie dostawał, nie ma kontraktacji i nie będzie dostawał za to środków, no to taki oddział, tak można powiedzieć, troszkę żyłby z pieniędzy innych oddziałów, tak? Kosztem innych oddziałów, na które szpital ma kontrakt. Przypominam, około, to było chyba dane na dzień wczorajszy, około 7,5 tysiąca, czy ponad 7,5 tysiąca osób już się podpisało pod tą petycją i uważam, że należałoby zrobić wszystko, żeby ten kontrakt na kardiochirurgię w Gorzowie był, bo no, ładne dane pan dyrektor przedstawia. Rzeczywiście fajnie to wygląda na północy województwa. Najmniej osób choruje, tylko być może wygląda to tak, takie pół żartem, pół serio, że skoro nie będzie kardiochirurgii na północy, to może po prostu gorzowianie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby chorować. I dlatego te dane wyglądają tak, jak wyglądają. Przypominam również, że ten szpital w Nowej Soli, o którym mówimy, jest szpitalem prywatnym. Ja myślę, że zawsze zabiegaliśmy o i Lewica, i większość osób zabiegało, przepraszam, może poza Konfederacją, o prywatną, o publiczną służbę zdrowia. I powinniśmy ją wspierać. To jest jeden z argumentów też, dla których taka kardiochirurgia w Gorzowskim Szpitalu powinna być. I jeszcze jedno chciałem dodać, bo wiemy dobrze, że mamy szalejącą pandemię i wiemy również, że COVID bardzo atakował też i serca, i dużo, dużo osób potem miało powikłania w związku z tym. Być może się okazać, że za 5 lat, za 10 lat będziemy jeszcze bardziej potrzebowali takich oddziałów w województwie, a widzimy, że ten szpital w Nowej Soli, on już funkcjonuje 20 lat. Żeby kadra, nawet jeżeli jest w miarę doświadczona, która jest w Gorzowskim Szpitalu, nabrała, tak jak pan Marek Surmacz mówi, że on jeżeli miałby mieć operację, to na pewno nie chciałby mieć jej w Gorzowskim Szpitalu, tylko by pojechał do Nowej Soli. To żeby ten oddział kardiochirurgii w Gorzowie tworzyli już w 100% doświadczone osoby i żeby on, ten oddział miał wiele lat już doświadczeń, to musi ruszyć już teraz, żeby rzeczywiście za 5, za 10, za 15 lat można powiedzieć, żeby pan Marek Surmacz nie miał wątpliwości, że może bez problemu leczyć się w Gorzowskim Szpitalu. Być może ja za 10 czy 15 lat, mam nadzieję, że teraz nie będę, ale za 10-15 lat będę potrzebował takiego oddziału i chciałbym się wtedy leczyć w Gorzowskim Szpitalu.
Życzymy panu, żeby pan nie potrzebował, natomiast ja jeszcze tak zapytam z ciekawości, panie Macieju, czy pan wie, ile jest podmiotów publicznych w województwie lubuskim leczniczych?
Nie wiem. Pan dyrektor na pewno ma, bo ma je dostępne u siebie pewnie.
Oczywiście, to jest moja nieuprawniona przewaga, ponieważ wojewoda prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w tym rejestrze na 25 stycznia wpisanych było 598 podmiotów, w tym tylko 30 podmiotów publicznych. Ponad 97% to są prywatne oddziały i to jest wynik działalności poprzednich rządów PO-PSL. Także tu zarzut wobec szpitala w Nowej Soli, że to jest zakład prywatny, też jest nieuprawniony. Tak jak nieuprawnione było wskazywanie, że konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii jest tam zatrudniony i ma różną przewagę, bo wojewoda teraz powołał ponad 80 specjalistów, swoich konsultantów wojewódzkich w danych dziedzinach zdrowia. 44 z nich pracuje na terenie województwa lubuskiego, a 19 z nich jest zatrudnionych w podmiotach, gdzie organem założycielskim jest zarząd województwa. Także tutaj to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest środowisko specjalistów, oni się kierują raczej interesem zdrowia mieszkańców niż jakimiś swoimi partykularnymi działaniami. Oto tutaj bezprawnie został oskarżony konsultant wojewódzki.
To ja tylko ad vocem, Tylko jedno zdanie. Nie atakuję szpitala w Nowej Soli, że to jest szpital prywatny i w związku z tym ma mieć jakieś mniejsze uprawnienia. Pokazuje tylko, że skoro w Gorzowie mamy szpital publiczny, to powinniśmy go wesprzeć i taki oddział kardiochirurgii powinien funkcjonować.
I tu pełna zgoda. W dyskusji na podstawie danych, na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych, w dyskusji spokojnej w gabinecie oczywiście tak, ale ataki i uprawianie polityki kosztem straszenia mieszkańców jakimś ryzykiem, to jest kompletnie niemoralne i nieuprawnione.
Już mówiłem na antenie tego radia, że powinniśmy dyskutować nie na konferencjach prasowych, czy poprzez konferencje prasowe, tylko rzeczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, w gabinetach.
Do tego zapraszamy.
Okej, to panowie, przejdźmy dalej, bo tematów jest wiele. Ja poruszałem z poprzednikami panów temat covidowy. Trochę o zdrowiu mówiliśmy. Na koniec chciałem poruszyć inny temat, też ważny, bo dotyczący pieniędzy, które mają trafić także do województwa lubuskiego. Bo pytanie, czy Polska jest na właściwej ścieżce do odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, patrząc na prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym? Zakłada on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Nowela wpłynęła do Sejmu, parlament ma się tym zająć. Różne są komentarze w tej sprawie, ale prawda jest taka, że gdzieś na horyzoncie chodzi przede wszystkim o te pieniądze, które miałyby trafić do Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To jest oczywiście szersza konstrukcja całego tego New Generation przygotowanego przez Komisję Europejską, szeroko Unię Europejską. Jak panowie sądzą, czy to się uda? Karol Zieleński.
Nie wiem, czy tutaj uprawnionym jest łączenie tych dwóch rzeczy, czyli funduszu odbudowy z czymś, co jest domeną wewnętrzną państwa polskiego, co nie podlega jurysdykcji Unii Europejskiej, czyli Organizacji Wymiaru Sprawiedliwości. Natomiast jest to kolejna inicjatywa, tym razem pochodząca od prezydenta, która odpowiada na palącą potrzebę, czyli reformy systemu sądowniczego w Polsce, bo no, mieliśmy też niechlubne przykłady z ostatnich dni, jak sędziowie podchodzą do różnych tematów. Zwróćmy też uwagę, jeżeli mówimy o połączeniu z Funduszem Odbudowy, że większe znaczenie ma to, co udało się wczoraj premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, czyli osiągnięcie w końcu kompromisu w negocjacjach z Republiką Czeską odnośnie kopalni w Turowie. To jest wielki sukces. Czesi wycofują swoją skargę do TSUE na Polskę i tutaj w tym kontekście jesteśmy już oczyszczeni. Premier powiedział wyraźnie, że był to wynik kampanii politycznej w Czechach, nie mający wiele wspólnego z rzeczywistością i do tej rzeczywistości dążymy też, aby rzeczywiste stały się działania administracji brukselskiej i żeby nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby blokować Fundusz Odbudowy i tutaj oczekujemy tych pieniędzy, oczekują polskie samorządy, oczekuje też głosu z Wielkopolski. A co się stanie z projektem prezydenta, zobaczymy. Parlamentarzyści zajmą się tym, przeanalizują i podejmą dobrą decyzję.
Rzeczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że te dwa elementy, czyli reforma sądownictwa i Krajowy Plan Budowy, nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego. Natomiast prawda jest taka, że jest ten konflikt z Komisją Europejską właśnie o to i te pieniądze są blokowane. I stąd moje pytanie. Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, gro prawników nie zostawia suchej nitki również na tym pomyśle pana prezydenta. Oczywiście jeżeli miałoby to spowodować odblokowanie środków, może by było i dobrym rozwiązaniem, tylko tyle, że znowu wielu nazywa to bublem prawnym. Natomiast co do tego odtrąbionego sukcesu Prawa i Sprawiedliwości i Mateusza Morawieckiego, jeżeli chodzi o Turów, no to też są wątpliwości. Trwało to rok czasu. Jeszcze pani europoseł Anna Zalewska mówi, że nie będzie żadnych wpłat do Komisji Europejskiej, jeżeli mówimy o karze. Natomiast wiele osób wskazuje również, że oczywiście my możemy nie wpłacić, natomiast te środki unijne, które mamy dostać jako Polska, po prostu z tych środków zostanie nam to potrącona ta kara.
No jeżeli sukcesem, to jest publicystyka, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością.
Jeżeli co się, panie dyrektorze, okaże, no jeżeli sukcesem nazywamy to, że przez rok z własnymi sąsiadami żeśmy się spierali o Turów, a koniec końców nazywamy sukcesem to, że zapłacimy 3 razy więcej czy 4 razy więcej niż mielibyśmy zapłacić rok temu, no to o co tak naprawdę to kruszyliśmy kopię.
Tak naprawdę sukcesem polskiego rządu jest to, że udało się uchronić 5 tysięcy miejsc i uchronić 7% odbiorców prądu w Polsce.
No właśnie,
przed
ja chciałem
niezrozumiałym
to zapytać.
Działaniem biurokracji europejskiej. A usztywniona postawa Czechów wynikała, i to wszyscy teraz o tym wiedzą, kampanii wyborczej, jaka toczyła się w Czechach odnośnie wyborów, które zakończyły się w październiku. Później mieliśmy przedłużony proces powoływania rządu. Kiedy sytuacja wewnętrzna w Czechach, polityczna, okrzepła, wtedy usiedliśmy do rozmów, które były już nie polityczne, a konstruktywne, zmierzające do rozwiązania problemu. I ten problem udało się rozwiązać. I Turów, i gmina Bogatynia mają zapewniony spokój, ludzie mają miejsca pracy, Polacy mają dostęp do energii elektrycznej, co jest szczególnie ważne teraz w dobie tego, kiedy mamy galopujące ceny gazu. Niestety też niezależne od działalności naszej, czy polskiego rządu, czy też nawet Brukseli, bo tutaj Federacja Rosyjska rozgrywa sobie to jak chce. Także tutaj jest rzeczywistość, a nie publicystyka, panie Macieju.
Panie dyrektorze, ja tylko muszę odpowiedzieć.
Jasne, ale ja dodam pytanie do tego, bo pan odpowie, ale bo mamy 4 minuty. A ja chciałem dodać pytanie, bo pan dyrektor wspomniał o galopującej inflacji. Tymczasem w tym tygodniu, od wtorku, weszła druga część tarczy antyinflacyjnej i też chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Jak ocenia te działania Lewica?
Panie dyrektorze, co do Turowa muszę się odnieść, ponieważ o ile z tą ostatnią częścią wypowiedzi pana dyrektora się zgodzę, rzeczywiście w pewnym momencie w Czechach weszła do tego niestety polityka. Nikt nie mówił i gdyby była mowa o likwidacji kopalni w Turów, byłbym jednym z pierwszych, który by protestował, natomiast było dużo więcej czasu i wcześniej również pan dyrektor tak parę miesięcy ominął i przeszedł do tego, kiedy rzeczywiście weszła już polityka w grę. Można było dużo wcześniej rzeczywiście w sprawie Turowa z szachami się porozumieć i polityka nie zdążyłaby w tym wszystkim namieszać, ale wtedy byliśmy, czy Prawo i Sprawiedliwość było wcześniej w kampanii wyborczej, potem udawało się, że zajmuje się COVID-em, w związku z tym nie było czasu na Turów. Co do obniżenia, jeżeli mówimy o cenach i obniżonej podatku, oczywiście, znaczy czy obniżonym podatku VAT, oczywiście pełna zgoda, było to bardzo dobre posunięcie, tylko widzieliśmy chociażby przy okazji, mówię, troszkę za późno pewne ruchy, no ja widzieliśmy przy okazji paliwa, jak to wyglądało na stacjach, że ostatnie dni stycznia niestety te ceny poszły do góry, ponieważ wiadomo było, że zostanie ścięty VAT, w związku z tym te ceny potem od 1 lutego będą wyglądały trochę lepiej dla przeciętnego Kowalskiego, tak bym powiedział. Natomiast przedsiębiorcy o tym mówią wyraźnie, że dla nich to paliwo w tej chwili jest droższe, bo cena netto, bo oczywiście oni na stacjach płaciliby więcej, gdyby płacili z VAT-em, tylko ten VAT potem sobie mogli odliczyć. Natomiast cena netto, która interesuje przedsiębiorców, którzy potem produkują produkty, które my kupujemy jako obywatele, to dla nich ta cena paliwa w tej chwili jest większa, niż mieli tak naprawdę wcześniej. W związku z tym, no nie tak to powinno wyglądać, panie redaktorze. W połowie stycznia mieliśmy cenę paliwa w granicach 5,70, o ile dobrze pamiętam. Już im bliżej było końca stycznia, było 5,95, bo mniej więcej za tyle paliwo kupowałem na stacjach. Także nie do końca.
Panie Macie, polski rząd nie ma wpływu na cenę baryłki ropy na rynkach światowych, natomiast ma wpływ na interesy tutaj swoich obywateli. Obniżenie podatku VAT na paliwo, na artykuły spożywcze, jest to element tarczy antyinflacyjnej w wersji 2.0, wersja 1.0, która obniżyła akcyzę na paliwo, spowodowała to, że w połowie stycznia mógł pan zapłacić 5,79 czy 5,76 za litr paliwa, a nie tak jak Holendrzy około 9 zł za litr paliwa. Drugi element tej tarczy obniżył podatek VAT na między innymi na paliwo, ale też na produkty spożywcze. I to też wpłynęło na obniżenie cen. Natomiast rząd nie ma wpływu na uczciwość poszczególnych przedsiębiorców, na ich podejście. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że niektórzy zaczną teraz kapitalizować swoje zyski i ta obniżka cen nie będzie równoznaczna, taka sama jeden do jednego, jak ta wynikająca z obniżki podatku VAT. Natomiast ja bym tutaj aż tak mocno nie szukał problemu. To, co możemy robić wewnętrznie, robimy. To, co możemy zrobić w porozumieniu z Unią Europejską, robimy. Natomiast nie mamy wpływu na ceny surowców na rynkach światowych.
Niestety tego nie ma. Cena baryłki rzeczywiście około 15% w ciągu miesiąca ostatnio wzrosła, natomiast
dyrektorze,
płaciłbym te 9 zł, tak jak Holendrzy, za litr paliwa, gdybym zarabiał tyle, co Holendrzy. My ciągle porównujemy ceny do cen europejskich, tylko ciągle nie patrzymy, że jeżeli chodzi o średnie zarobki, to ciągle jesteśmy na ostatnim miejscu, czy jednym z ostatnich. Naprawdę. Chciałbym tyle zarabiać, co oni, i mogę płacić tyle, co oni.
A tu błędne koło, bo cena baryłki ropy jest taka sama dla koncernów holenderskich, jak i dla koncernów polskich, niemieckich, węgierskich.
Także patrzę na zegarek, minuta po godzinie 11. Muszę niestety przerwać tę ciekawą dyskusję, panowie, bo czas nam się skończył. Dziękuję za rozmowę. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia.
I Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu dla państwa.
Ja oczywiście do tych życzeń się dołączam. Wszystkiego dobrego i miłego weekendu państwu życzymy. Patryk Małyszko realizował audycję. Ja nazywam się Marcin Sasin. Do usłyszenia.